i to też tak trochę inaczej niż zwykle, bo bez swojego środka lokomocji, więc to też tak trochę trudniej się było dostać, ale to no, tak miało być, wielka radość i Bogu jestem wdzięczny za to, że mogliśmy się też łamać chleb i pić z kielicha i ta Boża miłość, która otacza Kościół, wierzę, że jest na maksa ogromna po prostu. I jestem Bogu wdzięczny też za ten przywilej, kiedy Darek usługiwał przy pamiątce wieczerzy i kiedy mówił też o tej gorliwości, bo też przeżywam bardzo mocno gorliwość, jaką wierzę, powinniśmy mieć w swoich sercach. Wobec tej gorliwości dla Boga to takie słabe to wszystko jest, tak sobie myślę. I tak zastanawiałem się, jak zacząć dzisiaj. Tak się modliłem, Panie Boże, jesteś taki dobry, jesteś miłością. I tak możemy tak powiedzieć, prawda, że Bóg jest miłością. Bez dwóch zdań jesteśmy pewni tego, że jest miłością. I gdybyśmy na przykład zadali sobie pytanie, czy ktoś z nas odczuł Bożą miłość, to każdy by dwie ręce podniósł i żałował, że tylko dwie ma, żeby podnieść, prawda? Bo Bóg jest miłością. Bo Bóg jest dobry, jest kochający, jest tatą, który na maksa kocha. On obdarza taką miłością, jakiej nikt inny nie jest w stanie dać nikomu. I przeżywać Bożą miłość to jest błogosławieństwo. To jest przywilej ogromny. To jest... Wow, brak mi słów. To jest taka radość. Wiecie co? To jest codzienność. Dla Bożego dziecka to jest codzienność. I ta codzienność przeżywania Bożej miłości, chwała Bogu, nie skończy się tutaj na tej ziemi. Ale bracia i siostry, jesteśmy w jakiś sposób, powiem, przeznaczeni, nie wiem, czy to dobre słowo, ale do przeżywania Bożej miłości wieczności. Dla mnie to jest radość ogromna, że ta Boża miłość, taka namacalna wręcz, dotyka także mnie, dotknęła i dotyka ciągle. To mi brakuje wielu rzeczy, to mi brakuje właśnie bardzo często gorliwości. Pan Bóg zawsze kocha na maksa, nawet w taki sposób, jaki nie jesteśmy sobie sami w stanie wyobrazić. Za tydzień u mnie w zborze będzie uroczystość, wielkie święto dla mnie przeogromne, bo jest chrzest. I mój syn starszy będzie manifestował to, że należy do Chrystusa. Jeżeli jesteś ojcem, matką i przeżyłeś nawrócenie swojego dziecka, to mnie rozumiesz. To jest dopiero Boża miłość. Dla mnie, dla ojca. Gdy mój syn, prawie dorosły mężczyzna, mówi: Jezus jest Panem. Bóg tak mnie ukochał, że na Jego zawołanie jestem, rozkładam ręce i bezbronnie, bo ja po prostu wchodzę w to, bo innej możliwości nie ma. Bo Bóg jest tak ogromny, tak cudownie mnie ukochał, miłował. To jest radość. Ja zaraz się popłaczę, przepraszam, bo wzrusza się niesamowicie. Ale to jest ogromna radość, ogromna radość. Nie jestem w stanie tego odpowiedzieć. Chrzczą się dwie osoby u nas w zborze. Chrzci się właśnie mój Mikołaj i Martyna, to jest mniej więcej rówieśniczka mojego Mikołaja, którą też jestem związany praktycznie odkąd ją pamiętam. Była mała. Razem byliśmy. Jej rodzice byli w naszej grupie domowej, więc się spotykaliśmy przynajmniej raz w tygodniu. Ona dorastała gdzieś tam przy nas. Tak Pan Bóg poukładał, że przez kilka lat jestem jej liderem w grupie młodzieżowej, więc można powiedzieć, że to jest osoba, którą widzę, jak się zmienia, kształtuje, jak ją Pan Bóg zmienia i kształtuje. I dla mnie to jest ogromna radość, że ona też idzie za Bogiem, że ona też chcę zamanifestować swoją przynależność do Bożego Kościoła. To jest ogromna radość dla mnie. Ogromna radość, bo jak rzeczą oczywistą jest to, że ja kocham swojego syna, bo w zasadzie ciężko znaleźć rodzica, są tacy, można tak, ale ciężko znaleźć rodzica, który nie kocha swojego dziecka. Tak o wiele ciężej, Jak sobie tak stanąłem w modlitwie i mówię, dlaczego się tak cieszę też tej Martyny? Że ona powiedziała Panu Bogu tak, że ja chcę się ochrzcić. Tak naprawdę to już się wydarzyło, tak? Dzisiaj to tylko manifestacja. To tylko taki znak widziany tego, co się już wydarzyło. I uświadomiłem sobie, że ona nie jest dla mnie obojętna. Jako osoba, jako człowiek. Że ciężko też powiedzieć, tak? Ale ja ją kocham. Po prostu też ją kocham. Jak to jest oczywiste, że swojego syna kocham. Tak ciężko było, tak stanąłem, pamiętam taką konfrontację, stanąłem przed Moniką i Zbyszkiem, przed jej rodzicami. Mówię, wiecie co, muszę to powiedzieć, ja kocham waszą córkę. I Bogu dziękuję, że jest moją siostrą w Chrystusie. Czasami ciężko to tak z siebie to słowa wypowiedzieć. Ja pamiętam, jak jechałem, jeszcze w radości studiowałem w seminarium i jechałem z bratem z kościoła od nas ze zboru i tak rozmawialiśmy na temat Bożej miłości, ja zadałem pytanie, mówię, Piotrek, pełno ludzi, czy ty mnie kochasz? Oczywiście nikt niby nie słuchał, o czym rozmawiamy, ale wszyscy uszy nastawili. A ja mówię, no co mam ci odpowiedzieć? Nawet tak naprawdę, co czujesz? Czy ty mnie kochasz? Wydukał z siebie, że tak, pamiętam, to się wspominamy ze śmiechem teraz. Ale miłość Boża jest cudowna. Miłość Boża powoduje, że nie jesteśmy dla siebie obojętni. Dzisiaj było czytane, Szma Izrael, tak? Słuchaj Izraelu, na samym początku będziesz miłował Pana Boga swego ze wszystkich sił. Pan Jezus dodał do tego jeszcze bliźniego swego, jako to przykazanie miłości. Przeczytam coś, dobrze? Z Bożego Słowa, a potem nawiążę do tego wstępu, bo ja ciągle przeżywam to słowo. To jest fantastyczne, że można. Będę czytał z Ewangelii Łukasza, z 15 rozdziału, dosłownie 3 wersety, od 8 do 10. Jeżeli ktoś chce śledzić, to zapraszam. Ewangelia Łukasza, 15:8 do 10. Pan Jezus w przypowieści mówi tak. Albo która niewiasta, mając 10 drachm, gdy zgubi jedną drachmę, nie bierze światła, nie wymiata domu i nie szuka gorliwie, aż znajdzie. A znalazłszy, zwołuje przyjaciółki oraz sąsiadki i mówi: weselcie się ze mną, gdyż znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów bożych nad jednym grzesznikiem, który się pamięta. Pan Jezus pokazuje kobietę, nie mogła być zbyt bogata. Miała 10 drach, 10 monet, greckich drach, z której jedna gdzieś jej podejrzewam spadła skądś. Nie wiem, z czego, co tam mogło w tym domu być. Trzymała te pieniądze, gdzieś zgubiła. Jeden pieniążek, jedną monetę. Można powiedzieć, a tam jedna drachma. A tam jedna moneta, cóż ona może zmienić w życiu tej kobiety? Dlaczego tak się trudzi, że chce ją szukać? Ale Pan Jezus mówi, że ona miała 10 drach. Jedną zgubiła. Zgubiła 1/10 tego, co posiadała. I tak sobie myślę, czy 1/10 to dużo, czy to mało? Jak myślę o naszej ofiarności w kościele, 1/10, to myślę, o to dużo. To nie temat na dzisiaj. Myślę, że to jest dużo. Że 10 część tego, co posiadamy, to jest naprawdę dużo i że nie chcemy od tak pozbyć się przez głupotę, nierozwagę czy jakikolwiek inny powód. Prosty i bezsensowny sposób 1/10 tego, co mamy. I ta kobieta postanowiła odnaleźć tą 10 część tego, co posiadała. I ona nie zrobiła tak. Dobra, to tylko 1/10. Przyjdzie czas, to się znajdzie, tak? Tak nie czytam, on jest tak nie mówi. Ja się rozejrzę, może gdzieś leży, a jak nie leży, to się kiedyś znajdzie. Albo dobra, na pewno się znajdzie w najmniej odpowiednim momencie, ale będzie, gdzie mogłam polecieć tam moneta gdzieś. No na pewno jest to. Tak nie czytam. Czytamy, że ta kobieta dokonała wszelkich starań, ażeby tą jedną monetę odnaleźć. Ona mieszkała, Pan Jezus, ta przypowieść, w tych czasach Pana Jezusa, czyli 2000 lat temu w Palestynie, gdzie takie budynki, w których ludzie mieszkali, to były najczęściej jednoizbowe, gdzie było jedno wejście, jakiś mały otwór, który bardziej służył do wentylacji niż do tego, żeby tam światło wpadało. A dlaczego? Dlatego, że kto był na Bliskim Wschodzie, to wie, że w pomieszczenia się, tam jest gorąco, prawda? I żeby mieć ten chłód, to się wchodziło do pomieszczenia zacienionego. Więc siłą rzeczy tych otworów było jak najmniej, żeby w ciągu dnia tego prażącego słońca jak najmniej wpadało. Ta kobieta tam miała półmrok. Miała półmrok i postanawia tą drachmę znaleźć. I czytamy, że co robi? Bierze światło. Czyli bierze jakąś lampkę o dziwną, bo tak wtedy to światło, to dodawało światło. To nie wiem, może była ta lampka pełna oliwa, może trzeba było tej oliwy nalać, jakiś knot. Rozpalało się też za pomocą, nie tak jak dzisiaj, nie wiem, można wziąć zapalniczkę, tak pstryk, i podpalić ten knot. Trzeba troszeczkę więcej wysiłku, jakieś krzesiwo. I ona z tą lampką się rozgląda i szuka. No ale dobra, no to teraz szukanie tego, to nie jest tak, że ja sobie tą lampkę tak po prostu trzymam, ona jest pełna oliwy. Ten płomień jakiś, to trzeba być przy tym ostrożnym. Trzeba być przy tym ostrożnym i to wymaga jakiegoś tam, powiedzmy, jakiejś koncentracji. Co ona musiała się skoncentrować na tym, że trzyma tą lampkę i szuka. Rozgląda się, nie znalazła. Więc zabiera się za tą pracę poważnie. Zaczyna zamiatać, wszystko wymiatać i ta moneta jest. Nie wiem, być może gdzieś tam musiała przykucnąć, może musiała uklęknąć, pochylić się, szukać. I to był wysiłek. I to nie było tak, o takie sobie. I szuka gorliwie, aż znajdzie. I ten trud się, można powiedzieć, w jakiś sposób opłacił. To, że ona gorliwie, czyli włożyła maksymalnie swój wysiłek w to poszukiwanie, to przyniosło efekt. Ta jej gorliwość w poszukiwaniu sprawiła, że to, co było dla nich ważne, zostało odnalezione. Jak odnalazła, to co zrobiła? To czytamy, że zawołała sąsiadki, zawołała przyjaciółki i mówi: słuchajcie, dziewczyny, kobiety, koleżanki, 1/10 tego, co miałam, co dla mnie ważne, całego mojego majątku się odnalazła. I cieszcie się razem ze mną. Dlaczego? No dlatego, że to było dla niej naprawdę ważne. Było dla niej tak ważne, że jak to się znalazło, to postanowiła podzielić się tą radością z innymi. I Pan Jezus mówi, że taka sama radość, taka ogromna radość jest wśród aniołów Bożych, nad jednym grzesznikiem, który się pamięta. I można powiedzieć, no fajnie, aniołowie Boże mieszkają gdzieś tam w innych zupełnie kręgach i oni tam się cieszą, bo ktoś się nawrócił. Ale myślę sobie tak, że anioł to słowo angelos, które w pierwszej, greckie słowo, które w pierwszym znaczeniu oznacza po prostu posłaniec. Że anioł to jest ten, kto jest posłany. Posłaniec Boży. I odpowiedzmy sobie na jedno krótkie pytanie. Kto dzisiaj tutaj na ziemi reprezentuje Boga? Kto jest Bożym posłańcem tutaj na ziemi? Drugi Koryntian, 5 rozdział, 20 werset. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. W Ewangelii Marka, w 16 rozdziale, w 15 wersecie, Pan Jezus mówi o tym, żeby iść na cały świat i głosić Ewangelię. Apostoł Paweł pisze: w miejsce Chrystusa Kościół jest powołany do tego, aby dzielić się dobrą nowiną. I dlaczego o tym mówię w kontekście tego chrztu za tydzień? Wiecie co? Nie wiem, jak to jest, jak to wygląda. Są akcje najróżniejsze ewangelizacyjne. Ja sam brałem udział w jakimś jeżdżeniu po Polsce, z jakimś wyświetlaniem filmów, z jakimiś traktatami, książkami, rozmowy, gdzieś tam zaczepianie ludzi. Okej, fajnie. I myślę sobie, że bardzo często tak jest, że gdzieś tam próbujemy z kimś porozmawiać i nigdy tego kogoś więcej nie spotykamy. Mój serdeczny przyjaciel, który służy w Kościele Zielonoświątkowym w Świeciu, nie tak dawno, kiedy się spotkaliśmy, noc całą przegadaliśmy, on miał łzy w oczach i mówi, wiesz co, Pan Bóg uczy mnie jednej rzeczy. Pan Bóg uczy mnie, żeby kochać tych, którym zwiastuję Ewangelię. Pan Bóg uczy mnie tego, że tak jak ja nie byłem i nie jestem obojętny dla Niego, tak żeby ci, którym głoszę dobrą nowinę, nie byli obojętni dla mnie. Nie umiem. Nie umiem w pełni tak bezwarunkowo pokochać ludzi, z którymi rozmawiam, ale tak bardzo tego chcę, tak bardzo tego pragnę. Tak bardzo chcę okazać im Bożą miłość, kiedy mówię im o Jezusie Chrystusie. Bo to jest tak, że my możemy odfajkować swoje. My możemy chcieć powiedzieć komuś Ewangelię, my możemy chcieć, aby ktoś się nawrócił. Tylko pytanie, co jest naszą motywacją? Czy dlatego, że taki jest nakaz, boimy się nie wypełnić tego nakazu, o którym pisał ewangelista Marek? Czy może taka jest tendencja w Kościele, że trzeba głosić Ewangelię? Czy może tak po prostu wypada? No i źle byłoby, gdyby tak nie było. I jest metod bardzo dużo, jakieś różne kroki duchowego wzrostu. Gdzieś tam są organizacje, które się tym zajmują. Pamiętam, jak w World of Life działałem i wypuszczaliśmy taki film. Jeździliśmy z takim filmem po Polsce. I ten film był taki mocno za serce chwytający, działający mocno na emocjach. I misjonarz, który jakby był koordynatorem tego projektu na Polskę, zadawał pytanie. On fajnie mówił z tym akcentem amerykańskim, mieszkał w Polsce chyba 10 lat wtedy i mówił, okej, kto z was teraz przyjął, tak śmiesznie mówimy, trochę tego powtórzyć, Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, niech podniesie rękę. I tam powiedzmy, nie wiem, w jakimś mieście było tam powiedzmy 200 osób, bo to na takich miejscach publicznych, w jakichś parkach, duży teledyn był wystawiany. Leciał ten film, powiedzmy z tych 200 osób, tam z 50 osób podniosło rękę. Okej, dziękuję. Brał kartkę, długopis i wysyłał później sprawozdanie, tam dostaną. Powiedzmy, we Wrocławiu 50 osób się nawróciło po tym filmie. No okej, ale tych ludzi już nigdy więcej nie spotkaliśmy. I kiedy później kościoły, z którymi gdzieś tam współpracowaliśmy, pytaliśmy się, ile osób przyszło do kościoła, ile osób jest gdzieś tam zaangażowanych w jakikolwiek sposób najmniejszy. To się nigdy nie spotkałem z tym, żeby ktokolwiek trafił do kościoła. Naprawdę. Mój błąd. Moja nieumiejętność. Ale byliśmy tacy nabuzowani. Wow, ale zrobiliśmy kawał, dopiero ja. Super. Jak ja o tym myślę teraz, dzisiaj, jak się tak napawaliśmy taką radością, jak się tak nakręcaliśmy tym, jak wspaniale zrobiliśmy, to myślę sobie o tym, jak Pan Jezus Ewangelii Mateusza mówi o tych, którzy jak się modlą, to chcą, żeby inni byli widziani. Nie? Stają na każdym rogu i dużo nie wią, i ja sobie pomyślałem, ja jestem takim głupim. Jak poszczą, to posypują sobie głowy popiołem po co, żeby inni widzieli. Znaczy to jest motywacja do tego, żeby ewangelizować. To lepiej tego nie robić. Bo co my przekazujemy? Teorie. Panu Bogu. Taką teorię, które sami niekoniecznie dobrze rozumiemy, a nią nie żyje. Kobieta, która szukała tych drach, ona naprawdę nam zależała na tych drach. Ona naprawdę poświęcała wiele, żeby tę monetę znaleźć z pełną gorliwością. Jej zależało na tym pieniądze. Czy mi zależy na osobie, tak naprawdę, czy mi zależy na osobie, której mówię o Jezusie Chrystusie? Czy ja naprawdę jestem w stanie z pełną gorliwością zwiastować jej Boże Słowo, żywego Boga? Czy tak naprawdę to robię? Czy kiedy ona mi powie nie, to mówię, dobra, nie rzucam bereł między wieprze, to się nie płacę. Czy ja naprawdę jestem w stanie pokochać? Bo mieliśmy chleb, piliśmy z kielicha. 2000 lat temu Pan Jezus Chrystus, kiedy szedł na Golgotę, to się strasznie bał. Getsemane, wiem co. A on się nie zastanawiał, czy jemu się opłaca, czy nie. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że... Tak Bóg umiłował świat? To z Bożej miłości stało się to, co się stało. To jest słowo agape użyte przed nim. Z Bożej miłości, największej miłości. I ten Syn, Jezus Chrystus, Zbawiciel, Król Królów, Pan Panów, z tej Bożej miłości wziął ten krzyż, straszny krzyż, ciężki krzyż, pobity, opluty z tą koroną cierniową na skroniach i poszedł w tej miłości na Golgotę, przewracając się po drodze, dostając razy z batu. Wyszydzali go, wyśmiewali się z niego. On z tej miłości poszedł, dał się z tej miłości przybić. Cierpiał niesamowicie z tej miłości. Właśnie z tej miłości. Ja patrzę na siebie, jako część Kościoła. Jak ja sprawuję Jego miłość na ziemi. Jak ja funkcjonuje jako Jego posłanie tutaj na ziemi. Czy ja naprawdę z taką miłością do drugiego człowieka mówię o tej wielkiej miłości tego Boga? Czy ja to potrafię robić? Czy ja chcę to zrobić przede wszystkim? Czy ja chcę to zrobić? Wiecie co? Kościoły są... W Szczecinku na pewno nie. Jestem pewien, że w Szczecinku na pewno nie. Ale ogólnie w kościołach, ilu jest członków tego danego zboru albo sympatyków, to każdy jest mistrzem teologii. Każdy jest mistrzem wykładania Bożego Słowa. Jak ostatnio rozmawiałem z jednym bratem, on mówi, wiesz, poczułem powołanie, że jestem nauczycielem. Super, chwała Bogu, że masz takie powołanie. Tak, więc mamy ten czyn taki, bo mieliśmy czyn wczoraj w zborze, taki społeczny, zborowy, to nazywamy sprzątać w kościele, więc ja jestem nauczycielem, ja nie muszę sprzątać. Fajnie, dobrze. Może warto szukać swojego powołania w oparciu o to, co ja mogę z tym powołaniem zrobić. Jak Boża miłość tak naprawdę będzie się przejawiała. Mamy misjonarza w zborze od jakiegoś czasu, od lutego, marca. Chciałem go tu dzisiaj zabrać w ogóle ze sobą, żebyście mogli go poznać. Ale ma kazanie dzisiaj na zborze. I może następnym razem, zresztą pastor też bardzo chciał przyjechać tutaj dzisiaj, też mu nie wyszło. A szkoda, bo nie mają samochodu, ja nie mam, więc łatwiej się dostać tutaj. Ale, ale ten właśnie Marcin, ten pastor, wiecie co on robi? On na przykład, to jest ciekawa sprawa, dał takie ogłoszenie na działkach, że on na przykład osobom starszym skopie ogródek działkowy. I co? Mówi, no nic, wezmę łopatę swoją, biorę i kopię, nie? Oni nie chcą wierzyć, że to za darmo. A ja mówię, no i co, tak idziesz? Mówi, idę, słuchaj, to są 4-5 godzin, kiedy ja poznaję tych ludzi, mówię im o Chrystusie. Ja ich naprawdę poznaję. Oni mnie zapraszają potem do domu, na ciasto, na herbatę, na kawę. Ja ich odwiedzam. Ja się z nimi zżywam. Ja ich znam. Ja mogę, oni widzą z mnie, mogą zobaczyć, czy ja naprawdę jestem posłańcem Bożym. Mogą to zweryfikować, obserwując, czy nie. Bo gdy rozmawiamy przez pół godziny, nawet godzinę i każdy idzie swoją stronę, to oni tak naprawdę nie mają szansy sprawdzić, czy ten, kto do nich przyszedł, to tak po prostu, wiem jak świadkowie działają, prawda, Jehowy. Jeszcze się pilnują, muszą chodzić. Ja się zawsze zastanawiam, dlaczego nie chodzą po dwie osoby, a to dlatego, że oni się pilnują nawzajem. Mieliśmy kiedyś na grupie takie dwie kobiety, które ze Słupska przyjeżdżały, bo nie mogły tego, nie mogły rozmawiać z ludźmi o Ewangelii w tym miejscu, gdzie mieszkałem, bo tam ktoś mógł powiedzieć u nich w tej społeczności, miał duże problemy. No właśnie, jaka jest motywacja. I ten Marcin mówi, ale jak poznam tych ludzi, oni widzą, że tak naprawdę to wcale nie jestem taki najgorszy, to może zobaczą we mnie Chrystusa. Bo tak to ja mogę tylko powiedzieć, a oni tego nie zobaczą. Myślę, że w większości ludzi jest taki apostoł Tomasz, który chciał włożyć palucha. No właśnie. Budowanie relacji. Ten człowiek, o którym mówiłem, to tak się modlił o to. Mówi tak, wiesz co, przez jakiś czas głosiłem Ewangelię takiemu facetowi. A przychodziłem do niego, co jakiś czas rozmawialiśmy i on w pewnym momencie mówił, że ma tego dosyć. Ja mówię, i wiesz co? I mówię, a mam, ciebie też mam dosyć. Tak sobie pomyślałem, nie? Odwrócił się, poszedł. Ja mówię, kontakt nam się urwał. I jego dotknęło właśnie słowo, że on tak naprawdę to chciał sprzedać mu swoją filozofię. On tak naprawdę chciał, żeby ten człowiek przyznał mu rację, że to, w co wierzy ten kolega, przyjaciel, brat nasz, że to jest dobre, dlatego, że on w to wierzy, a nie dlatego, że ta Boża miłość na niego spłynęła, bo tej Bożej miłości nie potrafiłem pokazać. I ten kontakt się urwał, ten człowiek wyjechał ze świecia, ten któremu on zwiastował tę Ewangelię i mówi, ja nie wiem, czy on jest, czy on w ogóle żyje. To po prostu potraktowałem go jak taki urzędnik w biurze petenta, któremu chce coś pokazać, by ten podpisał jakiś dokument i to wszystko. I płakał i mówi, ja nie chcę tak. Ja chcę umieć kochać tak, jak Chrystus kochał. Ja chcę umieć kochać tak każdego człowieka. To nie jest łatwe. Pan Jezus mówił, kochać przyjaciół to żaden problem. A my mamy miłować nieprzyjaciół. W pierwszym do Koryntian liście apostoł Paweł pisze też znane słowa, bardzo znane słowa w 13 rozdziale hymnu miłości, to chyba każdy z zamkniętymi oczami może powtórzyć. Ale ja przeczytam, dobra? I apostoł Paweł pisze tak. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania, znał wszystkie tajemnice, posiadał całą wiedzę i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił. Zobaczcie, jakie fajne rzeczy, nie? Jakie w kościele tak ktoś ty mówi, każdy chciałby, tak? A miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Tu wszędzie apostoł Paweł używa tego słowa agape greckiego. Tej miłości od Pana Boga. Tej najwyższej miłości. Najpiękniejszej miłości. To dzięki większemu uczuciu, to dzięki budowaniu chęci budowania relacji, wydaje mi się, że ludzie, których poznajemy, stają się dla nas cenniejsi. Coraz bardziej cenniejsi. I kiedy składamy sobie życzenia najczęściej w domu, tak? Gdzieś tam imieniny, urodziny, jakieś rocznice, to ludzie sobie mówią szczęścia, zdrowia, pomyślności, tak? Albo 100 lat życia, długo żyj, bądź zdrowy. Okej, to fajne. Super jest być zdrowy, prawda? To jest dobre. No, długo żyć. Fajne. Zobaczcie. To jest fajne. A my wiemy o życiu wiecznym. Bracie i siostro. To jest o wiele cenniejsze od tego zdrowia, szczęścia, pomyślności. Od podzielenia się takimi życzeniami. Bliski mówił takie słowa. A chyba życzymy tak naprawdę poznaj Chrystusa. Niech Boża miłość, Boża łaska na ciebie spłynie. I żyj wiecznie. W nim, bo On jest prawdą, On jest życiem, On jest grą. No właśnie. Miłość nie szuka swojej racji. Miłość nie szuka swojego ego. Miłość, gorliwość w miłości sprawia, że dokładamy wszelkich starań do tego, żeby tej osobie, którą miłujemy, ofiarować jak największy skarb, który posiadamy. W małżeństwie tak jest, prawda? Miłość rodzica do dziecka, dziecka do rodzica. Chcemy dzielić się tym, co najlepsze i sprawić, żeby ten ktoś miał naprawdę, naprawdę najlepiej. Najwspanialszą rzeczą, jaką spotkała Boże dziecko, co jest? Łaska Boża. Dar ten, który Bóg dał, którego jesteśmy udziałowcami. No to Boży dar. Nie mamy się czym chlubić, co Boże pisze, i to prawda. Ale to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że Jesteśmy w Chrystusie, że dzięki Panu Bogu, tylko dzięki Jego łasce, nie jesteśmy tu sami. Duch Święty jest obecny w Kościele. Bóg, Duch Święty działa przez Kościół. I tej miłości sami z siebie nie jesteśmy w stanie wykrzesać. Ale bardzo lubię końcówkę listu Galacjan i tam są owoce Ducha Świętego. Prawda? A jaki jest pierwszy owoc w Duchu? Miłość. Owoc Ducha Świętego. Jeżeli z gorliwością będę wołał do Ducha Świętego, będę błagał Boga, żeby Duch Święty, żeby On wylał swoją miłość na mnie i przeze mnie, to tak będzie. W Ewangeliach mamy zapisane, że ojciec, jeżeli będziesz prosił o jajko do dostania szkami, ten pomóż tak, więc mówię tak, ale o ileż bardziej ojciec da Ducha Świętego tym, którzy o to proszą. W naszej denominacji baptystycznej, to jesteśmy z zborem zielonoświątkowym, dzisiaj fajnie, chwała Bogu, bardzo często zapominamy o tym, żeby prosić Ducha Świętego o to, żeby wyposażył nas we wszystko, co jest niezbędne. Do życia. Do życia. Raczej siostro, Boża miłość przekazywana innym jest niezbędna dla Ciebie i dla mnie do codziennego życia. Boże, o tym nas mamy rozpoznać, że mamy tą miłość. Od Niego. Od Niego. Kiedy ostatnio modliłem się o taką wylanie Bożej miłości, bezwarunkowej Bożej miłości? Kiedy na kolanach byłem przed moim Bogiem, prosząc, żeby umiał kochać ludzi? Do nas do zboru często przychodzą bezdomni. Oni śmierdzą. Nieraz się zdarzyło, że jeden zasnął i się zsikał po prostu podczas nabożeństwa. Do śmierci. Najczęściej odruch jest taki, żeby tych ludzi wykopać, wyrzucić. Żeby nie przeszkadzali nam w tym, co dla nas jest takie ważne. Jak patrzę na siebie sprzed 20 lat, to duchowo byłem taki brudny, zasikany, śmierdzący, ohydny, duchowo martwy. Panu Bogu się podobało, że przyszedł do mnie. Wziął na ręce, przytulił i powiedział: kochać. Nie chcesz być. Nie chcesz, żebyś poszedł do piekła. Nie chcesz, żeby nie było dla Ciebie przyszłości. Zobacz, to jest misja. Chcę, żeby się podobał do niego. Zobacz, co on zrobił dla Ciebie. Dobrze. A wiesz dlaczego? Bo Cię kocham. Czy ja tak potrafię? Tak często mówimy, śpiewamy o Bożej miłości. Ojejku, super, super śpiewamy, super. Czy ja potrafię tak? Czy ja chcę tak potrafić? To jest pytanie. Jeżeli chcę, to nie jestem ten sam. Duch Święty jest obecny pośród swojego ludu. Prośmy Pana, Boga, prośmy Ojca Wszechmogącego, prośmy Ducha Świętego, żeby wylał ogień miłości na Kościół. Żeby tą miłością Kościół potrafił się dzielić. I wtedy będziemy szukać tych, którzy błądzą, tak jak ta niewiasta. Zapalając lampkę, wymiatając, na kolanach gdzieś, przychodząc jeszcze raz, rozmawiając. A kiedy ten człowiek będzie dotknięty Bożą miłością i zostanie w stanie bezbronny wobec tej miłości, to będziemy się cieszyć, tak jak ta kobieta w tej niewiasta. Będziemy się radować. Zwołamy wszystkich dookoła. Zrobimy wspólne nabożeństwo. I wszyscy się będą cieszyć. Będziemy się radować. Powiesz bardziej aniołowie Boże. Posłańcy Pana Boga. Czy jestem Bożym posłancem? Czy to jest moje powołanie? I czy przeze mnie Boża miłość, agapę wylewa się na innych? A jeżeli tak, to czy wystarczająco dużo? Czy naprawdę? To takie pytania do mnie, bo Bo myślę sobie, że jest tyle niedociągnięć, za tyle rzeczy powinienem Boga ciągle przepraszać. Tak często zawodzę i tak często brak mi gorliwości. Brak mi gorliwości Bożej miłości. Brak mi tego. Nie chcę mieć. Naprawdę. To jest okropne, to jest straszne, to po prostu mi się nie chce. Panu Bogu się chciało. On mówił sobie, mimo tego, że cierpiał, bał się, zrobił to. Chcę być podobny do Niego. I wiecie co? Nie chcę, żeby to były tylko puste słowa. Nie chcę, żeby wierzący mówi, trzeba coś z tym zrobić, zróbmy reakcję. Co nas Boże, jak zatrudnialiśmy tego misjonarza, to były takie hasło. Fajnie, będzie miał kto ewangelizę. A te 100 osób, co siedzi w ławach, będzie miał kto kochać innych, tak? Bo my co? Bo ja co? Ja nie mam na to czasu. Bo to nie jest wygodne, bo to nie jest dobrze postrzegane. No właśnie. 1200 znajomych na Facebooku się śmieje, a 5, z którymi mogę porozmawiać w realnym, tak? Facebook jest ok. Nie mówię, że nie. Może być ok. Tak. Może być ok. Dzisiaj rano patrzyłem, która jest godzina, bo nie mogłem znaleźć zegarka swojego. Włączyłem TVN24, tam jest ten taki zegarek, pokazuje czas. Mówiłem się z znajomym, że będzie hodowolnego Sulinowa i przez Szczecinek nie ma nie drogi z Koszenia.
Gdzie? Jest.
To nie będę mu o tym mówił, bo może będzie wracał się jeszcze. Patrzyłem na zegarek, się mówiłem tam i tam była taka pani, występowała jakaś psycholog, która mówiła o uzależnieniu od internetu wśród dzieci. Ale mówi, że wiecie co jest najgorsze? Że kiedy przychodzą rodzice z dziećmi uzależnionymi, to mówi w 80% przypadków, nie wiem, że ktoś rano oglądał, po co tak wcześniej mieć telewizję, jeszcze w niedzielę, nie wiem, więc może nie. Ponad 80% przypadków to ci rodzice potrzebują pomocy. To skąd te dzieci mają przykład, skoro? No właśnie. Patrzą na nas inni. Czy chcemy, żeby widzieli nas Boże miłość i Boga szefego? Czy chcemy budować swoje ja i nie wiem co jeszcze. Chciałem życzyć sobie, ale egoista się zaczęła. Sobie i wam, kochani, żeby Duch Święty był obecny w każdej chwili naszego życia. Żeby w każdej chwili, czy zasypiamy, czy się budzimy, gdziekolwiek nie idziemy. I żebyśmy nigdy nie zapominali o poselstwie, które sprawujemy w imieniu Chrystusa. Nigdy. I mimo tego smrodu, nie wiem, kogoś bezdomnego, ale musi nam się to podobać. Jeżeli Pan Jezus pokochał mnie, umiłował mnie, to czym ja jestem lepszy od tego kogoś? A jeżeli wylewa we mnie swoją miłość, to po co? Co ja z tą miłością robię? I żebyśmy się mogli jeszcze więcej tej miłości. Jeszcze więcej, jeszcze więcej. Żeby Duch Święty się wylewał przez nas, w nas. Wszystkie dary Ducha Świętego są super. Apostoł Paweł też o tym pisał, ale bez miłości.
Nie ma nic.
Bez miłości. I też jestem przekonany, że jeżeli nie ma w nas miłości, głoszeniu Bożego Słowa, pokazywaniu na Boga żywego, wiecie co, to jak tacy handlarze, którzy nauczyli się czegoś po prostu i jakieś formułki sprzedają, żeby, nie wiem, nie wiem po co. To ważne dla pieniędzy, tak? Tego dla pieniędzy nie robimy. Ale żeby mieć w to włożone serce, naprawdę to kochać. Jeżeli to jest twoje powołanie, to masz to robić, ja też, mam to robić z gorliwością. Z gorliwością. Jak ta kobieta z gorliwością szukała Boga. Tak kiedy głosimy, ogłaszamy zwycięstwo żywego Boga. Z gorliwością. Z gorliwością. Amen.
Amen. Zachowamy teraz pieśń, cudowną Bożą łaskę.